ciekawi świata.
Dzień dobry, to już ostatni wakacyjny weekend, zatem w programie jeszcze na chwilę zatrzymamy się w trybie wakacyjnym. Dziś będzie o pasjach, które pozwalają inaczej spojrzeć na codzienności. I w roli głównej kamera, która z telefonu robi narzędzie do opowiadania historii. Będzie też i kuchnia, która przenosi nas tysiące kilometrów dalej, konkretnie do Korei. Pociągiem wybierzemy się do naszych południowych sąsiadów, a w kąciku kulinarnym porozmawiamy dziś, tak dla odmiany, o daniach mięsnych. Zapraszam.
Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha. Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć, pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym. Wymyśliłem nowy projekt, który mi rozgromi blok pisarski i rozgromi w głowie mury. Ale teraz siedzę w warsie z kubkiem pociągowej lury, bojąc się, że nie zapomnę nigdy woni twojej skóry. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, Zakochani ludzie chcą patosu. Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób. Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu. Albo śpiew skowronków, albo kwiat lotosu. Raczej jak po poranku zapach porządnej kawy. Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy. Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł. W radio utwór jednej z twoich niedocenionych kapel. Jesteś jak nieoczekiwany zwrot podatku. Długi weekend dla tych utopionych w kor po świadku. Gdy wszyscy wokół brzmią nijak, twój głos wciąż spijam. Tak jak szum winyla o poranku. Dźwięk ulewy, która tłucze o beton. Bębni w szyby, gdy zasypiasz solo, tudzież z kobietą. Gdy się budzisz o zmroku, chwilowy czujesz niepokój. Łapiesz kurtkę, wszystko jest, portfel, klucze, telefon. A jej włosy pachną jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, niby... Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać, do zobaczenia na wosku. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji, a melodia się urywa
Dziś ostatnia wakacyjna sobota, w poniedziałek wracamy do szkoły. Ale to nie oznacza, że musimy rezygnować z podróżowania. Urlop poza sezonem to coraz popularniejszy sposób na tańsze i spokojniejsze spędzanie wolnego czasu. Coraz więcej Polaków wybiera wrzesień i październik, aby przedłużyć lato. I to nie tylko ze względu na oszczędności. Kiedy mija szczyt sezonu, ceny lotów i hoteli potrafią spaść nawet o kilkadziesiąt procent, a w popularnych kurortach znika tłok. Dodatkowym atutem jest pogoda. Na przykład w Grecji czy Hiszpanii termometry wciąż pokazują blisko 25 stopni, a nagrzane przez całe lato morze zachęca wszystkich do kąpieli. No i to sprawia, że jesienny wyjazd staje się nie tylko rozsądnym finansowo, ale też i wyjątkowo komfortowym wyborem. I dlatego też coraz więcej osób przedłuża sobie wakacje właśnie jesienią. A z kolei w Korei Południowej najwięcej mówi się dziś o szkołach. To jedno z najbardziej zdigitalizowanych państw świata postanowiło zrobić krok w stronę większej równowagi. Od marca w tamtejszych szkołach obowiązywać będzie zakaz korzystania ze smartfonów i innych urządzeń cyfrowych. Wyjątki przewidziano jedynie dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz w celach edukacyjnych. To rozwiązanie ma pomóc młodym ludziom skupić się na nauce i odpocząć od wszechobecnych ekranów. Podobne regulacje obowiązują już między innymi w Australii, Holandii czy we Włoszech. A skoro o Korei mowa, to przeniesiemy się za chwilę w zupełnie inny świat. Świat smaków.
Her nails are painted green, a cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, now dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. Running on down since I was 7 years old.
Susan, I would love to hold you if I can. Susan,
if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside the small of your back, just like that.
I need you, Susan.
Your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said, Susan.
hey Dana, hey Dana, hey Dana, Dana, da. Hey Dana, hey Dana, Dana, hey Dana, hey Dana, hey Dana, Dana, da.
Tempo.
Ciekawych świata wracamy do Korei, by przyjrzeć się także temu, co proponuje nam koreańska kuchnia. W książce Korea od kuchni Anita Raszka zabiera nas w podróż po smakach, zwyczajach i kulinarnych tradycjach tego kraju. Autorka przekonuje, że jedzenie w Korei to coś więcej niż codzienny posiłek. To jest forma komunikacji, wyraz szacunku wobec innych i też ważny element obrzędów społecznych. Już podczas święta dziękczynienia przygotowywane są dla zmarłych przodków liczne potrawy serwowane wraz z owocami, napojami i innymi delikatesami. Bowiem jedzenie i picie w kulturze koreańskiej, jak i w wielu kulturach azjatyckich, pozostaje ważnym obyczajem nawet po śmierci. Odwiedzając grupę zmarłego, należy podzielić się z nim napitkiem. Okazuje się, że każdy posiłek ma swoje znaczenie, a sposób jego podania odzwierciedla relacje między uczestnikami stołu. W kulturze koreańskiej ryż stanowi podstawę i jest spożywany wraz z kilkoma potrawami, którymi dzielą się wszyscy zasiadający przy stole. Anita Raszka pokazuje również, jak ważne są zupy, kimchi czy przetwory, które nadają smaku codziennym posiłkom. I choć Koreańczycy korzystają z dużej ilości żywności przetworzonej i instant, to wciąż przywiązują ogromną wagę do właściwości zdrowotnych potraw. Nie przeszkadza im to jednak w przygotowywaniu dań smażonych, tłustych i mocno doprawionych, które stanowią tradycyjny element kuchni. Autorka przybliża zarówno klasyczne przepisy jak bulgogi, bibimbap, jak i mniej znane regionalne przysmaki. Bulgogi to jedno z najsłynniejszych dań koreańskich. To jest cienko krojone mięso, najczęściej wołowe, marynowane w mieszance sosu sojowego, cukru, czosnku, sezamu i jeszcze innych przypraw, a następnie grillowane lub smażone. Natomiast bibimbap to danie jednogarnkowe, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza ryż wymieszany z różnymi składnikami. Myślę, że dzięki tej książce Korea od kuchni każdy czytelnik może spróbować samodzielnie odtworzyć koreański posiłek, ale w swoim domu. Raszka zwraca uwagę na rytuały towarzyszące jedzeniu, które wzmacniają więzi rodzinne i społeczne. Pokazuje także, jak szybko zmieniające się tempo życia w Korei Południowej wpływa na sposób przygotowywania posiłków. Domowe obiady często ustępują miejsca szybszym rozwiązaniom, ale mimo to tradycja i kultura dzielenia się jedzeniem pozostają cały czas żywe. Korea od kuchni to przewodnik, który łączy wiedzę o smakach, zwyczajach i historii kulinarnej z praktycznymi poradami, jak przyrządzać autentyczne potrawy. Czytając ją, można nie tylko poznać specyfikę koreańskiego stołu, ale też poczuć ducha kraju, w którym jedzenie ma wymiar społeczny, emocjonalny i symboliczny. I myślę, że to propozycja zarówno dla miłośników gotowania, jak i tych, którzy chcą zrozumieć kulturę Korei od kuchni.
To me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. When my heart's still on the mend, open up to me like you do your girlfriends. Can you sing to me in its harmony? Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this.
Pomyślałam, że Czas pogadać o tym, co jest złe. Już czas. Nie chcę wojny ani łez. Nie patrz na mnie jak zbity pies. Nie spałam dziś, pomyślałam, że ja to zrobię zamiast ciebie, już wiesz. Już wiesz. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć to, wracaj do niej. Nie chcę cię. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć to, wracaj do niej. Nie chcę cię. We mnie wad, nie chcesz wiedzieć, ile grzechów mam. O nie. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć to, wracaj do niej. Nie chcę cię. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć to, wracaj do niej. Nie chcę cię. O tym, co jest złe.
Zanim wyruszymy w ostatni wakacyjny weekend pełen smaków i podróży, zatrzymajmy się na chwilę przy obrazie, tym dosłownym i cyfrowym. Nagrywanie filmów dla wielu z nas wydaje się banalnie proste. Wystarczy smartfon i gotowe, prawda? No, nie do końca. Technologia daje możliwości, ale prawdziwe opanowanie sztuki filmu wymaga wiedzy, wyczucia i pasji. I o tym, jak łączyć zamiłowanie do nagrywania filmów w połączeniu z podróżami i ciekawym spojrzeniem na świat, opowiedział Gosi Michalskiej producent filmowy Adam L. Nurek. Dzięki niemu przekonamy się, że kamera w naszych rękach może stać się oknem na świat, ale tylko jeśli wiemy, jak ją używać.
Skąd się w ogóle wzięło twoje zamiłowanie do filmów, do produkowania tych filmów przede wszystkim?
To było tak, że miałem 5 lat, kiedy zacząłem grać na skrzypcach. Faktycznie wiele lat spędziłem na ulicy Głogowskiej tutaj perfekcjonując tą sztukę, ale po wielu latach w sumie zbrzydło mi to, że musiałem rzeczy odtwarzać. Poczułem, że chcę coś własnego tworzyć. No i tak do dźwięku, który już miałem opanowany, dołożyłem obraz i powstał film właśnie.
I na jakim etapie jesteś teraz? Czy teraz coś tworzysz, coś nowego się dzieje?
Skończyliśmy trasę z moim filmem dokumentalnym o Madagaskarze teraz w maju. Mieliśmy 11 pokazów w całej Polsce przez tydzień. Przejechaliśmy kilka tysięcy kilometrów i spotkaliśmy się z 3000 widzów. To było takie zrealizowanie moich marzeń, bo po raz pierwszy mogłem faktycznie zetknąć się z prawdziwym widzem i spotkać się też z jego opinią po obejrzeniu tego filmu w kinie. Zazwyczaj twórcy obecnie jedyne co to dostają lajki i komentarze pod Instagramem, także to było fantastyczne. No i marzy mi się to powtórzyć, ale niestety z takimi dużymi filmami jest tak, że trzeba na nie długo pracować. Mam nadzieję, że następny za 2-3 lata się pojawi. To też jest tak, że z filmami dokumentalnymi bardzo mocno trzeba szukać i zanim coś się znajdzie, no to też chwila minie i to nie jest łatwe po prostu.
Czyli głównie interesują cię filmy dokumentalne. Czy może coś jeszcze, jakieś mniejsze formaty, czy raczej wolisz celować tak wyżej?
Film ma bardzo szeroki wachlarz możliwości, także teledyski bardzo mi się podobają, szczególnie z takiego wizualnego punktu, ale też jest wiele form krótszych. Teraz 2 festiwale, na których byłem w to lato, tam mogłem robić wywiady z artystami. Niby to nie jest praca filmowa, ale nawet to uchwycenie tego kadru i tego uśmiechu tego artysty jest czymś, co już coś wyraża. No, cały czas szukam jakiegoś obrazku, jakiejś emocji, jakiegoś sposobu przekazania czegoś.
A to jeszcze wracając do twojego filmu związanego z Madagaskarem, czym tam się zajmowałeś? Co było taką najfajniejszą rzeczą, która ci zapadła w pamięć?
Tworzyłem zarówno obraz, jak i montaż tego filmu. To był cały 2-letni proces. Myślę, że najpiękniejsze oczywiście było bycie tam na Madagaskarze, doświadczenie też tego i zetknięcie się z tym prawdziwym obrazem. Bo tutaj w Polsce często jak tworzymy filmy, już je w pewien sposób aranżujemy od zera. Bardzo wiele rzeczy orkiestrujemy, układamy, scenografia, światło, to wszystko pracuje tak, żebyśmy mieli idealnie pod obraz wszystko ułożone. Natomiast na Madagaskarze, jako dokumentalista, jedyne co mogłem zrobić, to trzymać tą kamerę włączoną w zapisie i mieć nadzieję, że coś się wydarzy. I faktycznie działy się tam niesamowite rzeczy. Po prostu ten obrazek momentami sam się układał. A przy tym wszystkim musiałem pamiętać, że to nie jest obraz, tylko to są życia, to są ludzkie historie i tutaj musiałem równoważyć tą moją wrażliwość na ludzi z wrażliwością wizualną, z tym, że też chcemy przekazać pewne historie, pewne wartości. To są zawsze największe wyzwania, też technicznie, bo po prostu bardzo wiele może pójść nie tak.
To już tak może zmieniając trochę ten tor i temat, czy przy okazji będąc na Madagaskarze albo podróżując i gdzieś tam mogąc filmować, mogąc robić zdjęcia, czy zakochałeś się też w podróżach, bo to jest taka też zupełnie inna tego strona, która może też cię zaciekawiła.
To jest tak, że zawsze szukamy czegoś nowego i szczególnie jak spędzi kilka szarych miesięcy tutaj zimowych w Polsce. Tak, na pewno podróże bardzo dużo mi wnoszą do mojego postrzegania tego, jakim jest świat, a dzięki temu też moje umiejętności interpretowania go poprzez kamerę, ponieważ no, jest to narzędzie, którym chcę się właśnie wyrażać. Tak jak malarz ma pędzel, ja mam to urządzenie. Na pewno jest tak, że teraz bardzo wiele osób było w bardzo wielu miejscach, także wiele rzeczy już się obejrzało, zobaczyło. Gdzieś na Instagramie też te wszystkie obrazki mamy przed oczami. Dlatego wydaje mi się, że to jest taki trend. Po prostu trzeba się skupić na ludziach i tam spotkanych, faktycznie doświadczyć rzeczywistości i postarać się z nią zmierzyć.
Pasja to coś, co nadaje codzienności wyjątkowy rytm. Może dotyczyć dowolnej dziedziny. Ważne, że pozwala się rozwijać, dodaje energii do działania i pomaga odnaleźć równowagę w chwilach napięcia. Gościem Gosi Michalskiej był Adam L. Nurek. A już za chwilę w Ciekawych Świata wycieczka do Pragi i jej okolic.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things a week will be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart.
across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. Doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly.
Świata.
Europa Środkowa, no niby blisko, a jednak wciąż coś mamy do odkrycia. Kraje, które dzieli język, ale przecież łączy i historia, i kuchnia, i mentalność, i położenie, czyli geografia. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o tym, co warto zobaczyć w Europie Środkowej, jak zaplanować podróż, na przykład pociągiem po tym regionie i dlaczego czasami warto zejść z tego głównego szlaku. Naszym przewodnikiem będzie Wojciech Dolniak, student filologii czeskiej, węgierskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wojtku, czy Europa Środkowa to bardziej taki zachód ze wschodnimi naleciałościami, czy może jednak wschód udający zachód? A może kompletnie coś innego, coś odrębnego?
Uwielbiam to pytanie, naprawdę. W sensie to jest w ogóle rozmowy o Europie Środkowej. Mam wrażenie, że wszyscy, którzy się nim zajmują, nie są w stanie określić dokładnej definicji, czym to w ogóle jest, albo czy to w ogóle istnieje. To jest w ogóle też dobre pytanie. Tak samo jest tyle definicji granic, określenia granic Europy Środkowej, że jest badacz. I mam wrażenie, że z kimkolwiek rozmawiam o Europie Środkowej, kto się zajmuje tym bardziej naukowo, z punktu widzenia historycznego czy językowego, to zazwyczaj podają mi inne definicje Europy Środkowej.
A jaka jest twoja?
Najprostsza definicja Europy Środkowej to jest coś pomiędzy Niemcami i Rosją. Uważam, że Europa Środkowa jest miejscem, w którym, tak jak powiedziałaś, łączą się wpływy wschodu i zachodu. Mam wrażenie, że Europa Środkowa jest miejscem, które zazwyczaj dążyło do zachodu. W sensie chodzi i o pismo, prawda? Zauważmy, że w większości jest to alfabet łaciński. Zazwyczaj jest to religia zachodnia, a nie wschodnia. To właśnie tutaj jeździły gąsienice czołgów. Zazwyczaj to armie poruszały się ze wschodu na zachód. I tak naprawdę Europa Środkowa jest miejscem, w którym historia nie jest teorią, ona jest praktyką, mam wrażenie, że ludzie tej naprawdę jej doświadczyli. Tak jak wspomniałaś, bardzo dużo nas łączy, jeśli chodzi o mentalność. Mam wrażenie, że takie poczucie, szczególnie doświadczenie XX wieku, XIX również, czyli takiego życia nie w własnym państwie, mówię tutaj o XIX wieku, oraz takiego poczucia bycia za żelazną kurtyną.
Powiedz mi tylko proszę z twoich obserwacji, w jakich aspektach jesteśmy do siebie podobni, co nas łączy? Bo znasz dobrze Europę Środkową.
Mam wrażenie, że łączy nas pewien sceptycyzm wobec świata i każdego. Mam wrażenie, że to jest dobra definicja każdego środka. Na zasadzie trochę jesteśmy sceptyczni i wobec tego, co się dzieje na Zachodzie, prawda? I nie chcemy też należeć do tego Zachodu. Mówię teraz o politycznie bardziej. Kiedyś moja koleżanka powiedziała, Węgierka, że u nas w Europie Środkowej łączy pesymizm i dobre poczucie humoru.
To nas ratuje.
Chyba tak, takie jakieś ironiczne podejście do życia. I mam wrażenie, że w takiej ogólnej świadomości, jak sobie na przykład myślimy o Czechach, to Polacy mówią, oni mają dystans do siebie, oni mają dobre poczucie humoru. Ja bym to rozszerzył na całą Europę Środkową, nie tylko na Czechów, ale faktycznie jest to jakiś wyznacznik.
Dobrze, no to pewną wiedzę już posiadamy. To wybierzmy się teraz w podróż. Które połączenia z jakim krajem najbardziej polecasz?
Mam wrażenie, że Europę Środkową najlepiej się przemierza pociągiem.
Tak. A mamy teraz z Poznania świetne połączenia przecież.
Dokładnie, z Poznania mamy świetne połączenia do Pragi, bezpośrednio. Do Berlina to jest już klasyk, bym powiedział, wszyscy znają i wiedzą. U nas w Wielkopolsce mamy, porównując do Polski całej, mamy naprawdę dobrze rozwiniętą sieć kolejową. I tym chciałbym słuchaczy zachęcić, właśnie perspektywą właśnie jeżdżenia pociągami po Europie Środkowej, ponieważ to jest wrażenie, które na pewno można podeprzeć faktami. Czechy są jednym z najbardziej rozwiniętych, jeśli chodzi o połączenia kolejowe i pociągowe krajów w ogóle, a w Europie Środkowej na pewno.
Dobrze, ale wspomniałeś właśnie tutaj o Pradze, że rzeczywiście są połączenia zagwarantowane z Poznania do Pragi, no ale przecież Czechy to nie tylko to stolica.
Dokładnie.
Czyli które miejsca w Czechach zasługują według ciebie na uwagę, które warto odwiedzić, a które są niedoceniane?
Jeśli pojedziemy sobie z Poznania do Pragi i sobie wysiądziemy na Chlawni na Adraży, czyli po czesku Dworzec Główny, oczywiście zachęcam ludzi, którzy pierwszy mają styczności z Czechami, aby się przejść mostem Karola, pójść na Hradczany, prawda, zobaczyć Małą Stranę, moim zdaniem najpiękniejsza dzielnica Pragi. Jednak mam wrażenie, że miasta, szczególnie w ostatnim czasie, się bardzo skomercjalizowały i odeszły od tego takiego ducha środkowej Europy, takiego miksu kultur, i zachęcałbym naprawdę do wyjazdu z dużych miast, odwiedzenia Szumawy, bardzo piękne góry i lasy, Pilzno, to jest na zachodzie Czech, z największym, najstarszym browarem historycznym, to jest muzeum, które można oczywiście zwiedzać. Czeska Szwajcaria na granicy z Niemcami, saksońska Szwajcaria. Jest po niemieckiej stronie czesko-szwajcarskiej, po czeskiej. Tak się to nazywa, ponieważ podobnież bardzo przypomina Szwajcarię. Właśnie. To jest na granicy, gdzieś w połowie drogi między Pragą a Dreznem. Zachęcam. Piękne rzeki, wzgórza, góry, coś niesamowitego. Oraz Morawy. To też jest ciekawe miejsce pod względem takim, że to są troszeczkę inne Czechy. Można by powiedzieć, że trochę mniej niemieckie, takie bardziej łagodne. Mam wrażenie, że trochę bardziej przypominające nasz kraj. Jest jeszcze trzecia część Czech, bo to jest taka rymowanka po czesku, Czechy, Morawa, Slesko to jest nasze Czesko, czyli Czechy, Morawa i Śląsk to są nasze Czechy. Również Śląsk to jest, nazwijmy to, kulturowe pogranicze polsko-czeskie. Mówimy tu o Ostrawie, Cieszynie, po dwóch stronach Olzy i tam mam wrażenie, że ten język czeski się troszeczkę spolonizował. Wiem, że Czesi tego nie lubią, szczególnie językoznawcy, ale troszeczkę bardziej brzmi jak polski i to wygląda bardziej industrialnie. To jest w ogóle takie ciekawe doświadczenie, że jak się wjeżdża do Ostrawy, to takie wielkie szyby węglowe są nad dworcem i ten węgiel z kopalni do magazynu przejeżdża właśnie nad torami i to można doświadczyć takiej prawdziwej śląskości tylko po tej czeskiej stronie. Ja pamiętam, kiedyś widziałem taki napis w Katowicach, że Katowice i Ostrawa... Śląska sprawa, jakoś się to rymowało, już nie pamiętam, że takie dwie śląskie stolice i faktycznie tam można doświadczyć takiej czeskiej śląskości, takiej powiedzmy naszej, tylko w czeskim wydaniu.
Czesi mają w sobie niezwykłą lekkość, bo potrafią żartować nawet z rzeczy najpoważniejszych, a codzienność traktują z przymrużeniem oka. A za tydzień razem z Wojciechem Doniakiem przeniesiemy się do Austrii.
The palm of your hand, the entire universe as a tiny grain of sand, and it feels impossible to do. As I can't imagine love without you. Think of drinking every sea with its salty waters dry, sprinting round the world three times, faster than a rocket flies, in the thought of it you can't pursue. As I can't imagine love without you. Some thoughts just no brainer. Not worth an ounce of time. Yet others inconceivable, so they never cross your mind. Travel back through life and time, one Atlantis summer's night. Every single star since the day the first was light. How and where to start, you have no clue. As I can't imagine love without.
Kłaniamy się w kolejnym odcinku naszego kącika kulinarnego.
Ciekawi świata.
Juliusz Podolski, krytyk
w każdą sobotę od 18 do 19.
Dania mięsnego.
Zapraszam, Joanna Divina.
Od razu zapowiadam ten temat, bo tak podchodzimy do tej rozmowy związanej z mięsem, czy daniami mięsnymi już od dłuższego czasu.
Tak,
umówmy się. W ostatnich latach obserwujemy rzeczywiście dynamiczny wzrost, czy rozwój takich trendów roślinnych. Tych, ja wiem, nie używamy tutaj określenia diety, tylko sposobu życia, czyli wegetarianizm, weganizm, ale przecież mięso cały czas dominuje jednak w polskich restauracjach. I w polskich domach tym bardziej.
Tak, dominuje. Jeżeli popatrzymy na menu, to w kartach jest bardzo dużo dań mięsnych. W naszej kuchni również. No powiedzmy, trudno sobie w takiej standardowej polskiej rodzinie wyobrażać niedzielny obiad
bez schabowego,
nie wiem, pieczonego kurczaka, pieczonej karkówki. To są dania, które wciąż jednak są.
No bo tak, kochamy te tradycyjne smaki. Właśnie, no, tak. Czy karkówka, czy pierogi z mięsem, gulasze, co jeszcze? No czy nawet te kiełbaski na grillu.
No tak, tak, no dokładnie. No, wiesz co, to patrząc nawet na książkę, która też jest ci znana, jak jadano w Polsce, Andrzeja Fiedoruka, zresztą rozmawiałaś z Andrzejem tak, też, no to cała nasza dieta od samego początku, mimo że była biedna w wielu domach i trudno było mięso, ale zawsze gdzieś starano się to mięso mieć w diecie, bo to albo było mięso zwierząt hodowanych, albo upolowanych, albo ryb. No, umówmy się, że ryby to też jest mięso, tak? Mhm. I też wynikało z naszego klimatu, jaki był wówczas. Surowy, ciężkie zimy, ciężka jesień i na, powiedzmy, rukoli i pomidorku trudno by było przeżyć, więc trzeba było gdzieś skądś ciągnąć tą energię.
No zobacz, ale restauratorzy pomimo tego, że wprowadzają oczywiście dania roślinne, to cały czas jednak te główne pozycje są mięsne.
Tak. Mhm. Tak, ciekawe, bo ostatnio trafiliśmy też na badania Instytutu Polster, które podają, co mnie, powiem szczerze, że absolutnie zaskoczyło, bo gdzieś ta moda na właśnie, tak jak mówisz, roślinne jedzenie i wręcz taki nacisk spowodował, że sama chcesz powiedziałaś, zbieramy się dłuższy czas, żeby powiedzieć o mięsie, bo tak jakby, no... Nie jakby uchodzi.
Nam, że nam trochę nie po drodze.
Tak, że będziemy tacy może nie w trendzie, nie w czasie. A okazuje się, że aż 79% Polaków za cenne źródło witamin, minerałów i białka uważa wciąż mięso.
Mięso
i 44% opiera swoją codzienną dietę na mięsie, czyli na pewno je albo wędliny na śniadanie, kolację, albo je mięsny obiad. Czyli ta tradycja wciąż jest istotna. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie rynku, no to nie należy się dziwić, że restauratorzy, obserwując sprzedaż swoich produktów w restauracjach, wybierają tą kuchnię mięsną, tradycyjną. Ta kuchnia roślinna jest na drugim planie i uważam, że siłowe rozwiązania typu, powiedzmy, akcje, jestem często zdegustowany, jak widzę akcje różnych organizacji, które propagują jedzenie roślin i robią to w bardzo wulgarny sposób. Często oglądałem kiedyś taki film, gdzie wprost ludzi jedzących mięso nazywali osobami, które spożywają trupy i to takie określenie było wręcz bardzo dosadne. Mhm. Uważam, że po prostu trzeba, jeżeli chce się zmieniać świat, trzeba to robić w białych rękawiczkach, delikatnie, krok po kroku, propagując zupełnie coś innego. Ja sam, o czym też już rozmawialiśmy, bardziej mi bliżej do fleksitarianizmu niż do tego, żeby być mięsożercą takim stuprocentowym. Mhm. I coraz bardziej widzę, że jakby rośliny zaczynają w mojej sposobie żywienia dawać mi większą radość. I myślę, że to jest jakiś sposób na ograniczenie tego, ale nie jesteśmy w stanie zmienić naszych przyzwyczajeń.
No właśnie, bo polscy konsumenci doceniają mięso nie tylko ze względu na smak, ale myślę, że przede wszystkim na ten kontekst kulturowy
tak.
i tradycję kulinarną. Poza tym mięso cały czas jednak symbolizuje ten pełny, wartościowy posiłek,
tak.
prawda?
Tak, który... Tu się z tobą absolutnie zgodzę.
Tak, bo tradycyjne obiady opierają się, czy opierały się zazwyczaj na mięsie i na ziemniakach. Taki
dokładnie.
Obiad miał być smaczny, ale syty tak. przede wszystkim.
Syty. Pamiętam też z kolei znowu anegdotę z innej restauracji, gdzie państwo młodzi postanowili przygotować kolację, tą swoją weselną, w oparciu o dania tylko wegetariańskie. Nie zważając na to, że wśród gości były osoby starsze, jakieś babcie, ciotki i tak dalej, które wiadomo, że każdy idąc na wesele, no to chce zjeść ten kawałek dobrego mięsiwa, jakieś pieczyste, zjeść rosół. No i okazało się, że przyszły i te osoby starsze nie miały właściwie nic do zjedzenia.
Mhm.
Patrzyły bardzo zdziwione i babcia pana młodego poszła do kucharza i mówi: wie pan co, niech pan tam poda tamtą jakąś kaczkę, kurę, coś tam, jakieś, no ale była taka wola. Ja wiem, pewnie oni chcieli zaoszczędzić pieniądze, nie mieli ich. Ja zapłacę za to, niech pan to poda, tak? No i rzeczywiście, no nie miał innego wyjścia, bo ta babcia się tego pana młodego uparła i podano mięsiwo i w ten czas cała ta druga część była szczęśliwa. Był mały niesmak na tym weselu, bo ono miało być zupełnie inne, ale to pokazuje, że...
Wiesz, moda modą, ale tradycja tak,
że we
jest najważniejsza.
Wszystkim musi być balans, że trzeba doceniać to, i zauważać tych, którzy biorą udział w tego typu uroczystości, czy nie mają jakichś innych preferencji. Bardzo dobrym zwyczajem, organizując taką imprezę, oprócz napisania o tym, co byśmy chcieli dostać jako prezent, czy czego byśmy nie chcieli dostać, zapytać o prostą rzecz. O preferencje żywieniowe oraz o alergię. Żeby nie było przykrości na takiej imprezie, że komuś się coś niestety niedobrego stanie. No i spróbować dostosować się do wszystkich, tak żeby ten stół był pełny, radosna impreza też fajna.
Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.